Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj, zgodnie z waszym wyborem na Facebooku, mamy małą zmianę, bo zamiast odcinka Zbrodnia po polsku, będzie odcinek specjalny, walentynkowy. Co prawda nie jestem jakąś wielką fanką tego święta, ale pomyślałam, że może będzie to jakaś ciekawa odmiana. A jeżeli wam się taki pomysł spodobał, to dzisiaj właśnie zmieniamy ten nasz plan. A przy okazji dziękuję wam za to, że w zasadzie dostaję od was masę wsparcia na co dzień, a nie tylko od święta, co jak pewnie sami wiecie jest dużo ważniejsze. I zwłaszcza w najbliższym czasie będzie miało znaczenie, bo trochę się podzieje, ale na razie więcej nie zdradzam, wszystko w swoim czasie. A zatem zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Dzisiaj przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i Oklahomy. 3/4 powierzchni tego stanu zajmują pola uprawne. W większości znajdują się tutaj równiny i niskie wzgórza prerii, ale Oklahoma jest także bogata w obszary leśne. Stolicą hrabstwa Oklahoma jest Oklahoma City. I właśnie do niej się dzisiaj przeniesiemy. Przejeżdżając przez Quail Creek, modne przedmieścia w północno-zachodnim Oklahoma City, z łatwością można by przegapić dom Johna oraz Susan Hamiltonów. Choć dom jest spory i wyróżnia się kolorem ciemnoczerwonej cegły, to położone jest daleko od drogi. To sprawia, że przypadkowi podróżni mogliby go nie zauważyć. Do domu prowadzi czerwony, kamienny podjazd, którego widać tylko początek, bo później znika za sosnami, dębami i jaworami. Ale jedąc dalej, zauważylibyśmy okazały dom. Z daleka sprawiające wrażenie, jakby w ogóle nie miał okien. Dosyć trudno też mu się przyjrzeć, bo osłonięty jest ceglanymi kolumnami i wysokimi krzewami. Wszystko to sprawia, że wydaje się wytwornym odosobnieniem dla zamożnych ludzi. I w zasadzie nie jest to mylne wrażenie, bo małżeństwo, które w nim mieszkało, właśnie do zamożnych należało. Dr Hamilton był cenionym położnikiem ginekologiem w Oklahoma City, gdzie prowadził własną klinikę dla kobiet, którą zakupił w 1980 roku. Gdy poznał Susan w 1985 roku, oboje byli już rozwodnikami i każde z nich miało dwójkę dzieci. Susan była atrakcyjna, inteligentna i miała w sobie coś takiego, że ludzie lubili się nią otaczać. John dostrzegł ją na przyjęciu u ich wspólnego znajomego. Szybko zwrócił uwagę na kobietę, jakoś zagadał, później zaczęli się spotykać, aż połączyło ich uczucie. John cieszył się z nowej relacji i opowiadał bliskim, że zakochał się w Susan. A i ona wydawała się kwitnąć. Nikogo więc nie zdziwiło, że para postanowiła pobrać się 2 lata później. I w 1987 roku zrobili to w lokalnym klubie country. Drużbą Johna był dr Steven Jimerson, a z okazji ślubu John postanowił podarować Susan bardzo hojny prezent. A dokładniej kupił jej Porsche i był to jeden z wielu prezentów, jakimi ją obdarowywał. Ich małżeństwo wydawało się idealne, a opinia ta miała im towarzyszyć przez kolejne 14 lat. Vesta Hall, która była pielęgniarką w klinice Johna, tak wypowiadała się o ich relacji. Susan była piękna, pełna życia, inteligentna. Po prostu taka bardzo zadbana dama. Powiedziałam kilku osobom w klinice. Chciałabym mieć kogoś takiego, kto patrzyłby na mnie tak, jak John patrzy na Susan. Według mnie byli bardzo szczęśliwi. I faktycznie właśnie takie wrażenie sprawiali. Wydawało się, że są w sobie bardzo zakochani. Najlepszy przyjaciel Susan tak wypowiedział się o Johnie. Myślę, że John nie mógł wierzyć, że ją miał, że miał tak wspaniałą, idealną, prawie idealną żonę. Ale zdawało się, że mężczyzna doskonale o tym wie, bo robił wszystko, aby jego wybranka czuła się wyjątkowo. Był romantyczny, zabiegał o Susan, rozpieszczał ją. Jego klinika przynosiła spore dochody, więc mogli sobie pozwolić na naprawdę wystawne życie. Mieszkali też w dużym domu w ekskluzywnej okolicy. John często zabierał Susan na kolacje, spontaniczne wakacje. Dbał o to, aby było jej dobrze. Susan Hamilton była kobietą, która spełniała się w macierzyństwie. Mimo tego, że w swoim czasie zadbała o edukację, ukończyła prestiżowe studia, to robienie kariery nie było jej priorytetem. Miała 39 lat, 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa. Była piękną kobietą, pełną życia, inteligentną, dla której najważniejsza była rodzina. I bardzo głośno o tym mówiła, większość jej znajomych wiedziała, że jest zwolenniczką wyboru. Uważała, że każda kobieta ma prawo decydować o sobie, dlatego bardzo wspierała działania Johna. Jej były mąż, Dick Horton, tak ją opisał. Myślę, że najlepszym sposobem na jej opisanie jest to, że była kobietą, która zawsze chciała być matką i była z tego dumna. Mimo świetnego wykształcenia, jej pasją było bycie dobrą mamą. Po ślubie Susan i John stali się nierozłączni. Spędzali teraz jeszcze więcej czasu razem. Nie tylko prywatnie, ale także zawodowo. Ważną sferą działalności kliniki Johna było wspieranie kobiet, które chciały przerwać ciążę. Wzbudzało to jednak wiele kontrowersji w konserwatywnej Oklahomie i nie wszyscy pochwalali praktykę lekarza. Ale jego żona była za nim całym sercem. Bardzo jej to imponowało, że jej mąż daje kobietom wybór. Tak jak wspomniałam, dla niej to było bardzo ważne, aby każda kobieta decydowała o sobie, dlatego postanowiła wesprzeć działania męża. Zaczęła więc pracować w niepełnym wymiarze godzin, a dokładniej 2 dni w tygodniu w klinice Johna, gdzie w tym czasie zarządzała nią. Jak się można domyślić, była to praca, która wiązała się z pewnym niebezpieczeństwem. Mieszkańcom nie podobało się to, co jest praktykowane w tej klinice i bardzo często przed budynkiem ustawiali się protestujący przeciwko aborcji. To, że mężczyzna nie tylko odbierał porody, ale także zajmował się aborcją, spotykało się z ogromną krytyką wśród mieszkańców. Do tego na słowach się nie kończyło, bardzo często dochodziło także do czynów. Między innymi doktora Hamiltona i jego klinikę na cel wzięła sobie grupa antyaborcyjna Armii Boga. Grupa ta była bardzo bojowo nastawiona do osób podejmujących temat aborcji. Zdecydowanie popierała użycie siły, a nawet morderstwo, do którego doszło w Nowym Jorku. W Oklahomie na razie pod tym względem było spokojnie, ale powoli zaczynały się dziać różne nieprzyjemne wydarzenia. Między innymi został przygotowany specjalny plakat, na którym umieszczono podobiznę doktora Johna, a do tego dopisek poszukiwany. W tym czasie Susan odbierała liczne telefony z pogróżkami, a wszystko co na tydzień przed wielką tragedią. Przyjaciel i drużba doktora Hamiltona tak wypowiadał się o tej sytuacji. Obawiałem się o jego bezpieczeństwo. Działy się rzeczy niebezpieczne. Mam na myśli próbę podpalenia jego kliniki, niszczenie jego domu. Do tego te ulotki, które rozłożyli w całej okolicy, a także szkole jego dzieci. A na wszystkich była jego podobizna i napis poszukiwane żywe albo martwe. Mimo tego para nie dawała się zastraszyć i dalej robiła swoje. Wydawało się, że nie ma nic, co mogłoby ich rozdzielić. Aż do 14 lutego 2001 roku. Do tego czasu państwo Hamiltonowie cały czas wydawali się być idealnym i szczęśliwym małżeństwem. Nadchodzące walentynki miały być ich 15 spędzonymi razem. Niestety też ostatnimi. Tego dnia John wyszedł wcześniej z domu do kliniki, gdzie miał zaplanowane 2 operacje. Między nimi miał jednak sporą przerwę, na tyle długą, by wiedzieć, że zdąży wrócić do domu. Postanowił więc, że wróci i zaskoczy swoją żonę. Chciał podarować jej kartkę walentynkową. W lokalnej kwieciarni zamówił też bukiet drogich, czerwonych orchidei, ale miał odebrać je później. Z kliniki do domu miał 5 minut. Podjechał pod budynek i skierował się do środka. Gdy wszedł, zawołał Susan, ale nikt mu nie odpowiedział. Było to dziwne, powiedział, że kobieta będzie w domu, ale pomyślał, że może go nie słyszy. Zaglądał więc po kolei do różnych pomieszczeń, licząc, że naprawdę go nie usłyszała, aż dotarł do łazienki. Kiedy wszedł do niej, jego oczom ukazał się przerażający widok. Susan leżała naga w łazience, w kałuży własnej krwi. Została brutalnie pobita i uduszona. Na jej szyi nadal znajdowały się 2 krawaty, które mężczyzna rozpoznał jako swoje. Siła uderzeń w jej głowę była na tyle duża, że ta głowa była po prostu zmiażdżona. Widać też było fragmenty mózgu. John, patrząc na swoją żonę, wpadł w histerię. Zupełnie nie rozpoznawał jej twarzy. Pomimo ataku paniki, udało mu się wykręcić numer alarmowy 911. Rozmowa z operatorem wyglądała mniej więcej tak. John Hamilton. Proszę, proszę, przyślijcie policję. Poproszę o karetkę. Operator. W czym problem? John. Moja żona, moja żona, moja żona. Myślę, że moja żona nie żyje. Proszę, proszę. Operator. Proszę pana, proszę pana. John. Proszę, proszę. W tym momencie John powoli zaczyna panować nad sobą i mówi operatorowi, że właśnie podejmuje próbę resuscytacji. Słuchaj, jestem lekarzem. Próbowałem resuscytacji. Proszę, poślij kogoś szybko. Operator. Okej, czy ona nie oddycha? John. Nie, nie oddycha. Nie ma pulsu. Proszę, pospiesz się. Operator. Okej, robisz dalej resuscytację? John. Tak, próbuję. Tak, rozłączę się, bo muszę kontynuować. Proszę. Operator. W porządku, będziemy tam za chwilę. John. Okej. Jak później zostanie to podane do wiadomości publicznej, 14 lutego o godzinie 11:06, dyspozytor z 911 skontaktował się z policją w Oklahoma City. Przekazał informację, że dzwoniono z Brush Creek Road i że potrzebna jest tam policja. Gdy funkcjonariusze wjechali na podjazd prowadzony do domu państwa Hamiltonów, zauważyli białą korwetę i beżowego Jaguara. Wysiedli z samochodu i ruszyli w stronę budynku. W środku zastali Johna Hamiltona, który stał boso w kuchni i miał na sobie zakrwawiony czarny sportowy płaszcz. Pod spodem zielone spodnie, białą koszulę i krawat. Następnie udali się do łazienki, gdzie odkryli ciało 54-letniej Susan, leżącej nago w kałuży krwi z męskimi krawatami na szyi. Dosyć szybko udało się ustalić, że ktoś zadał jej ciosy tępym narzędziem, ale nigdy nie udało się go odnaleźć ani ustalić, co to było. Jeszcze na miejscu dr Hamilton powiedział policjantom, że wrócił do domu po operacji, którą przeprowadził w pobliskiej klinice i stwierdził, że jego żona nie żyje. Dodał, że próbował przeprowadzić resuscytację i dzwonił pod numer 911. Twierdził, że zrobił wszystko, aby uratować jej życie. W międzyczasie funkcjonariusze rozglądali się także po domu i coś zwróciło ich uwagę. Okazało się, że tylne przesuwane szklane drzwi były otwarte na oścież, chociaż na zewnątrz było mroźno. Do tego na drzwiach nie było żadnych śladów włamania. Sama scena morderstwa była przerażająca. Wyglądało to tak, jakby ktoś wpadł w jakąś furię. W całej łazience była krew, a także znaleziono szmatę, która najwyraźniej została użyta do wytarcia, zanim zabójca porzucił próbę sprzątania i wyszedł. Był to widok, którego nikt się nie spodziewał w tej bogatej dzielnicy. Śledczy, którzy oglądali łazienkę, zauważyli kolejną rzecz, która ich zaniepokoiła i zastanowiła. Otóż łazienka była pełna luster. Niemal z każdego miejsca można więc było zobaczyć, że ktoś stoi za naszymi plecami. Susan była naga i stała tyłem do swojego oprawcy, ale musiała go widzieć. Nie próbowała się zasłonić, co mogło świadczyć o tym, że znała swojego mordercę. W związku z rutynowymi czynnościami postanowiono zabrać Johna na komisariat i tam go przesłuchać. W międzyczasie technicy mieli dalej zabezpieczać miejsce zbrodni. W trakcie jazdy samochodem na komisariat zdarzyła się kolejna rzecz, która przykuła uwagę śledczych. Otóż John zachowywał się bardzo dziwnie. Policjantów i mężczyznę oddzielała taka metalowa kratka. I John ciągle walił w nią i drapał rękami. Jednocześnie krzyczał coś niezrozumiale. Później policja wysunęła taką teorię, że może on próbował ukryć jakieś obrażenia, które zadała mu Susan. Bo jednak jako mąż był wysoko na liście podejrzanych. Jednak późniejsze badania próbek pobranych spod paznokci kobiety nie wykazały, że mogła kogoś podrapać. Na miejscu dr Hamilton został zaprowadzony do pokoju przesłuchań i tam również zachowywał się w sposób bardzo zwracający uwagę. W trakcie rozmowy wydawał się bardzo rozemocjonowany. Gdy zostawał sam, z kolei zamieniał się w bardzo spokojnego. Chodził wtedy po pokoju, rozmawiał sam ze sobą i wydawał się sprawdzać, czy na swoim ciele, a zwłaszcza na swoim ramieniu, nie ma jakichś obrażeń. Później tłumaczył się w ten sposób, że był w emocjonalnej traumie. I nie zachowywał się racjonalnie. Śledczy wiedzieli jednak, że żałoba bywa różna i reakcje bywają różne, dlatego nie należy tego do końca oceniać. Postanowili jednak zapytać mężczyznę, czy ma jakieś podejrzenie, kto mógłby to zrobić. Wiedzieli też o tym, że dr Hamilton prowadzi klinikę, która wzbudza wiele emocji. Poszli więc i tym tropem i pytali, czy przypadkiem jego żona nie mogła zostać zamordowana przez jakiegoś przeciwnika aborcji. Dowiedzieli się, że tydzień przed morderstwem Susan do jej domu przyszedł anonimowy list, którym przekazano taką informację. Nagroda w niebie zostanie przyznana każdemu, kto przyczyni się do postawienia tego mordercy przed obliczem sprawiedliwości. Do tego przez cały tydzień oboje otrzymywali telefony z pogróżkami. A kilka dni przed morderstwem Susan grupa antyaborcyjna wystąpiła o pozwolenie na zorganizowanie protestu przed domem Hamiltonu. Mimo tego detektywi nie odpuszczali wątku, że to mąż jest najbardziej podejrzany. Tylko, że w jego przypadku dosyć szybko udało się ustalić, że miał alibi i to dobre. 14 lutego tak wyglądał jego harmonogram działania. Tego dnia wstał o świcie, bo na 7 miał zaplanowaną operację. Skończyła się ona około 8, a potem John wstąpił do drugiej placówki, gdzie też miał zaplanowany zabieg. O 8.30 wpadł na lekarkę, z którą kiedyś współpracował, dr Karen Razik, która później potwierdziła, że go widziała. Poszłam do pokoju lekarskiego, aby podyktować procedurę. I akurat był tam. Rozmawiał przez telefon. Wyglądało na to, że rozmawiał z Susan. Była to taka beztroska rozmowa. Następnie lekarz zdecydował się wrócić do domu. Miał tam być tylko przez kilka minut, ponieważ o 9 rano wyłączył się jego pager, a szpital wezwał go do powrotu na drugą operację. O 9.30 już przygotowywał się do operacji w szpitalu. Była to skomplikowana operacja i miała na celu usunięcie guza. Procedura przebiegła bezproblemowo. A później żaden z lekarzy, który z nim współpracował tego dnia, nie zgłosił niczego niezwykłego w jego zachowaniu. W międzyczasie o 10.45 uznał, że czas wrócić do domu, na chwilę zajrzeć do żony, a później miał wrócić do kliniki. To właśnie po 10.45 odkrył, że jego żona została zamordowana. Detektywi nie mogli jednak znaleźć niczego podejrzanego w jego harmonogramie. Wydawało się, że był na tyle napięty, że mężczyzna nie byłby w stanie zabić swojej żony. Co prawda było niewielkie okienko między 9 a 9.30, kiedy to mężczyzna wrócił do domu, ale wydawało się, że tego czasu było zbyt mało, aby lekarz popełnił taką zbrodnię, a potem jak gdyby nic operował. Karen Razik, z którą współpracował, również w to nie wierzyła. Osobiście nie wierzę, że lekarz mógłby to zrobić. Operację, potem popełnić brutalne morderstwo, a potem wrócić i przeprowadzić kolejną operację. W międzyczasie śledczy otrzymali nowe informacje. Między innymi zabezpieczono krew, włosy i tkanki Susan w samochodzie doktora Hamiltona. Później mężczyzna wyjaśniał, że gdy zadzwonił na 911, zdał sobie sprawę, że jego samochód blokuje podjazd i popędził do niego, aby go przestawić. Wtedy też to wszystko mógł przenieść właśnie do samochodu. Kolejnym odkryciem była biżuteria, którą znaleziono ukrytą w szufladzie z bielizną Susan. Było to dziwne, bo kobieta nigdy nie chowała tam biżuterii. Okazało się jednak, że John wytłumaczył to w ten sposób, że po prostu ukrył ją tam, bo bał się, że ratownicy medyczni albo policja ją ukradną. Wydawało się to jednak dziwne, że miał czas pomyśleć o tym, aby schować biżuterię w momencie, gdy jego żona właśnie straciła życie. Kolejną kwestią było to, że przeszukano samochód lekarza Jaguara i tam znaleziono kartkę walentynkową, którą napisała Susan dla swojego męża. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że bardzo szybko dostrzeżono, że do tej kartki coś zostało dopisane po czasie. Do tej pory małżeństwo Hamiltonów było przedstawiane jako para idealna. Teraz w końcu śledczy mieli poszlakę, że może nie do końca tak było. Widać było, że ten dopisek zrobiła Susan, bo było to zrobione tym samym charakterem pisma. I choć ogólnie początkowo kartka miała być wyrazem miłości do Johna, to dopisek ukazał pewną rysę. A dokładniej Susan dopisała: oczywiście kupiłam ją przed poniedziałkiem. I to zdanie bardzo dało detektywom do myślenia. Czyżby coś się wydarzyło? Teraz trzeba było tylko ustalić, co. Dosyć szybko udało się dotrzeć do przyjaciółki Susan, która akurat też mieszkała w sąsiedztwie. W zasadzie sama kobieta zagadała jednego z funkcjonariuszy i opowiedziała o tym, że na tydzień przed walentynkami Susan zwierzyła jej się z problemów w małżeństwie. Była zła i zdenerwowana. Twierdziła, że musi z kimś porozmawiać. Okazało się, że kobieta zauważyła, że w ostatnim czasie John odbierał wiele telefonów. Jednak nigdy, gdy ona była obok. I to bardzo ją zaalarmowało. W końcu postanowiła się z nim skonfrontować. Wtedy przyciśnięty John powiedział, że to pacjentka do niego tak wydzwania. Twierdził, że kobieta ma jakieś problemy w życiu, że sobie nie radzi i że on chce jej tylko pomóc. Ta wersja jednak nie do końca uspokoiła Susan. Postanowiła sprawdzić, kim jest ta kobieta i dosyć szybko odkryła, że była jedną ze stripteaserek w nocnym klubie w mieście. A odkryła to w ten sposób, że wystąpiła o billingi Johna i tam znalazła numer, o który jej chodziło, a następnie zadzwoniła. Wtedy też Susan oskarżyła swojego męża o romans. Według jej wyliczeń w ostatnim tygodniu wykonano ponad 100 połączeń z tego samego numeru na telefon Johna. Oznaczało to, że bardzo dużo rozmawiał z tą kobietą. Mimo ustaleń Susan, kim była ta kobieta, John twierdził, że ona naprawdę jest jego pacjentką i ma poważne problemy psychologiczne, a nawet grozi, że odbierze sobie życie. Przyznał, że zawodowo może przekroczył granicę, ale przysięgał na wszystko, że nigdy nie miał z nią romansu. Susan rozmawiała jeszcze ze swoją przyjaciółką i uznały, że może warto na razie mu uwierzyć i zobaczyć, jak ta sytuacja się rozwinie. To wszystko sprawiło, że powoli z dotychczasowych działań detektywów wyłaniał się obraz małżeństwa, które jednak mogło być w kryzysie. Choć na zewnątrz tego nie było widać, te ustalenia sporo zmieniły. Zwłaszcza, że inna przyjaciółka Susan twierdziła, że ta zastanawiała się nad rozwodem. Twierdziła też, że John był zapatrzony w swoją żonę i szalał na jej punkcie. Więc gdyby dowiedział się, że ona chciałaby od niego odejść, to coś mogłoby w nim pęknąć. W każdym razie dla śledczych był coraz bardziej podejrzany. Problemem był tylko jego napięty grafik z tamtego dnia. Analizując to, jakie oprawca zadał obrażenia Susan, detektywi doszli do wniosku, że może mają do czynienia z overkill. Mówiąc prościej, chodzi o sytuację, gdy morderca przesadza z ilością np. zadanych ciosów, czyli stosuje nadmiar przemocy. O wiele więcej niż potrzeba by było, aby odebrać komuś życie. Termin ten może też opisywać stan emocjonalny mordercy, a dokładniej podkreślać to, że stracił nad sobą panowanie lub znajdował się w stanie intensywnego gniewu albo silnego podniecenia. Według policjantów właśnie do takiej sytuacji doszło w przypadku morderstwa Susan Hamilton. Ktokolwiek ją zabił, roztrzaskał jej czaszkę przedmiotem, którego nigdy nie znaleziono i niemal zmiażdżył jej głowę. Oczywiście oprócz wątku męża rozważano także inne wątki, m.in. włamywacza czy działaczy antyaborcyjnych. Ale zdecydowanie nie znaleziono żadnych śladów, które wskazywałyby na to, że mogła dokonać tego inna osoba niż dr Hamilton. Tylko czy naprawdę tak oddany i zakochany mąż mógłby dokonać tak okropnej zbrodni? W domu nie było jednak żadnych innych śladów niż tych, które zrobił John. Gdyby był to jakiś włamywacz, to po pierwsze znaleziono by ślady na drzwiach, a po drugie pewnie jakieś odciski albo ślady krwi w innej części domu, a tego nie było. Do tego pierwszy ratownik medyczny, który przybył na miejsce 14 lutego, zapamiętał dziwną rzecz. Otóż dr Hamilton przekonywał, że wykonywał resuscytację, ale gdy ratownik podszedł do ciała jego żony, nie zobaczył śladów charakterystycznych dla kogoś, kto przed chwilą był poddawany resuscytacji. Do tego, gdy ratownik zapytał Johna o to, jak wykonywał tę resuscytację, to mężczyzna twierdził, że jedną rękę trzymał na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu, co zupełnie nie zgadzało się z tym, jak należy udzielać pierwszej pomocy. Do tego Susan była cała we krwi, a na ustach Johna nie było widać, żeby miał z nią kontakt w jakikolwiek sposób, nie było widać żadnych śladów krwi. To wzbudziło wątpliwości ratownika, czy naprawdę doszło do przeprowadzenia resuscytacji. Ale cały czas pozostawał najważniejszy element, czyli to, że harmonogram dnia lekarza był tak napięty, że nie było możliwości na to, aby to on dokonał morderstwa. Dlatego też po ustaleniu tych informacji został wypuszczony. Wszystko zmieniło się jednak w ciągu paru godzin, gdy śledczy ustalili, że harmonogram lekarza nie do końca tak wyglądał, jak to przedstawił go John. Detektywi odkryli, że John spóźnił się na drugą operację. I był to ten element układanki, którego im brakowało. Mieli więc teraz wystarczające poszlaki, aby go zatrzymać. A zatem niecałe 7 godzin po tym, jak mężczyzna zadzwonił pod 911, policjanci dokonali zatrzymania. Jako dowód zabrali jego ubranie, a następnie umieścili go ponownie w pokoju przesłuchań. Był tam trzymany godzinami i przez cały ten czas był nagrywany. Później sędzia odmówił zwolnienia za kaucją, a prokurator okręgowy oskarżył doktora Hamiltona o morderstwo pierwszego stopnia. Na proces mężczyzna miał czekać w areszcie. Aresztowanie Johna Hamiltona zszokowało bogatych sąsiadów pary. Wszyscy przecież się znali i obracali w tych samych kręgach. Nie tak wyobrażali sobie mordercę. Wśród znajomych John miał opinię najmilszej osoby na świecie. Nikt nie chciał wierzyć, że byłby w stanie popełnić tak brutalną zbrodnię. Ale nie wszyscy byli zaskoczeni tym, że to dr Hamilton może być odpowiedzialny za morderstwo Susan. Między innymi nie dziwiło to byłego męża Susan, który dowiedział się o sytuacji ze stripteaserką i połączył fakty, a dokładnie wierzył nawet, że może i ona była w to zamieszana. W ciągu następnych kilku miesięcy prokuratura przygotowywała się do procesu. Motywem miało być to, że Susan chciała zostawić Johna, a John nie mógł się pogodzić z utraconą miłością. Sprawa ta budziła ogromną sensację, a w mediach pojawiały się nagłówki w stylu: stan Oklahoma oskarżył doktora Johna Hamiltona o kochanie swojej żony na śmierć. Wychodząc z założenia, że była to zbrodnia z miłości, prokurator opracował teorię odnośnie tego, co mogło wydarzyć się tamtego dnia i dlaczego doszło do tak makabrycznej zbrodni. Prokurator komentował to później tak: miał obsesję na jej punkcie. Nie mógł pogodzić się z tym, że ta niesamowita kobieta chciałaby go zostawić. W grudniu 2001 roku, 10 miesięcy po zabójstwie Susan, rozpoczął się proces doktora Hamiltona. Przed sądem tłum ustawił się w kolejce. Niemal cała społeczność chciała brać w tym udział. Co ciekawe, byli tam jego pacjenci, byli współpracownicy i obecni, którzy stawali za nim murem. Nawet gdy do mediów przedostała się informacje o jego relacji ze striptizerką, uważano, że co najwyżej przekroczył granicę zawodową, ale że nie mógłby zamordować. Nikt nie wierzył, że lekarz byłby zdolny do takiej zbrodni. Podczas rozprawy prokurator powiedział ławie przysięgłych, że to morderstwo wyobraża sobie mniej więcej w ten sposób. Doktor Hamilton wrócił po pierwszej operacji do domu, próbował porozmawiać ze swoją żoną, ale ona znów podjęła temat romansu i nie wierzyła w jego słowa. Czuł, że ta kłótnia powoli zbliża ich do tego, że będzie chciała wystąpić o rozwód. Coś wydarzyło się w łazience, coś, co wytrąciło go z równowagi. Potem chwycił za krawat i zaczął ją dusić. Kobieta tego w ogóle się nie spodziewała, więc nawet nie miała jak się bronić. Później w tych emocjach miał zacząć uderzać ją tępym narzędziem, które nie zostało ustalone, a następnie, jak gdyby nigdy nic, pojechać na kolejną operację. Jeśli chodzi o linię czasu, to miałoby to wyglądać tak. O 9:20 opuścił dom. Następnie wrócił do szpitala i był tam około 9:30. Tam był widziany, jak szykuje się do operacji. W międzyczasie Susan miała szykować się do spotkania ze swoją przyjaciółką. Dlatego też była w łazience, ale wyszykować się nie zdążyła. Gdy została znaleziona, jej włosy dalej były mokre. Później prokurator pokazał zdjęcia z miejsca zbrodni. Zatrzymał się na zdjęciu, na którym widać było brudną szmatę. Powiedział, że wygląda to tak, jakby sprawca zaczął sprzątać, a potem porzucił ten pomysł. Jego zdaniem było to tak, że John zaczął sprzątać, a potem nagle wezwano go do szpitala i musiał wszystko rzucić. Prokurator podkreślił, że nic nie zostało skradzione. Dziwnym odkryciem była natomiast ta biżuteria w szufladzie z bielizną. Przyjaciółka Susan podkreśliła, że na pewno kobieta by tam tego nie umieściła, że była bardzo zdyscyplinowana i pilnowała porządku. Prokurator powiedział więc, że jego zdaniem dr Hamilton chciał, aby policja uważała, że to był napad i że skradziono tę biżuterię. Gdy jego plan nie wypalił, później zaczął się tłumaczyć, że chował ją przed policjantami i ratownikami. Prokurator wierzył, że później John chciał gdzieś ukryć tę biżuterię i twierdzić, że zniknęła. Lekarz sądowy potwierdził, że Susan została uduszona dwoma krawatami. Dodał także, że obrażenia głowy były spowodowane tępym narzędziem. Kolejnym punktem było więc interpretowanie pozostawionych śladów krwi. I w tym celu śledczy poprosili o pomoc eksperta Rosa Gardnera. Mężczyzna zbadał dokładnie wszystkie ślady, a także ubrania, które otrzymał od doktora Hamiltona. Określił miejsce zbrodni jako stosunkowo zamknięte, z dużą ilością odprysków uderzeniowych. Powiedział, że wiele plam krwi na ubraniu mężczyzny można było wytłumaczyć jego próbą wykonania resuscytacji. Przyjrzał się także butom, które tamtego dnia John miał na sobie i stwierdził, że zwłaszcza na lewym bucie znalazł coś podejrzanego. Buty te zostały znalezione obok ciała Susan. John twierdził, że spadły mu z nóg, gdy próbował ratować swoją żonę. Ekspert jednak twierdził, że ktokolwiek nosił ten lewy but tego dnia, zdecydowanie był obecny, gdy Susan Hamilton była tłuczona na śmierć. Mężczyzna podkreślił także, że na koszuli lekarza również zauważył dziwne plamy. Uznał, że widzi podobieństwo między ich kanciastym kształtem a raną powstałą na głowie Susan. Jego teoria była taka, że plamy na koszuli powstały przez kontakt z narzędziem zbrodni, które stykało się z ubraniem. Oczywiście jednak nie miał tego narzędzia zbrodni, aby dokonać porównania, więc była to tylko jego teoria. Powiedział jednak, że aby to zbadać, zastosowano nowoczesną technikę. Zrobiono zdjęcie plam na koszuli i zdjęcie rany na głowie pani Hamilton. A następnie oba zdjęcia nałożono na siebie. Na tej podstawie uzyskano dopasowanie. Do tego ekspert wskazał jeszcze na bardzo ważny dowód, który został znaleziony w samochodzie lekarza. Na kierownicy i na siedzeniu po stronie kierowcy oraz na progu drzwi znaleziono kosmyki włosów Susan i ślady jej krwi. Choć John tłumaczył tę sytuację tym, że próbował przestawić samochód, to śledczy mieli inną teorię na ten temat. Uważali, że lekarz zapakował narzędzie zbrodni, aby wyrzucić je gdzieś po drodze, gdy pędził na drugą operację. Mimo tego wciąż należało pamiętać, że proces ten był głównie poszlakowy. Obrona próbowała wykazać, że policja od początku uwzięła się na Johna, że nie sprawdzono żadnego innego wątku, ani włamywaczy, ani tych działaczy antyaborcyjnych. Obrońca doktora Hamiltona chciał, aby dopuszczono zeznanie odnośnie gróźb, jakie państwo Hamiltonowi otrzymywali, ale sędzia nie wyraził na to zgody. Jedyne co pozostawało, to wykazać, że prokuratura tak naprawdę nie ma dowodów, a same poszlaki. Obrońca doktora Hamiltona twierdził, że nie ma bezpośrednich dowodów na to, aby uznać go za mordercę. John zdecydował się, że będzie zeznawać. Starał się przedstawić swoją wersję wydarzeń. Przez 10 miesięcy, czyli przez ten czas, gdy siedział w areszcie, nie wypowiadał się na ten temat. Dopiero teraz postanowił zabrać głos. Twierdził, że oczywiście dochodziło między nim a żoną do jakichś kłótni, jakichś nieporozumień, ale wszystko sobie zawsze wyjaśniali. Mężczyzna twierdził, że dla żony postanowił iść na terapię, aby odzyskać jej zaufanie. I choć początkowo Susan miała opory, to później zdecydowała, że będzie z nim rozmawiać i walczyć o ich małżeństwo. O tym, że nie było romansu, mówił w tak przekonywujący sposób, że nawet prokurator mu uwierzył. Swoje dziwne zachowanie z 14 lutego tak wytłumaczył. Odbiło mi. To znaczy wiedziałem, że Susan nie żyje. Wiedziałem, że mnie podejrzewają. Byłem przerażony. Miałem milion myśli, które przebiegały przez moją głowę. Najważniejszą z nich było to, że straciłem miłość mojego życia. Nigdy więcej nie zobaczę Susan. Gdyby Susan mnie podrapała, to pewnie znaleźliby jakieś dowody pod jej paznokciami. A przecież nic nie znaleziono, choć szukano intensywnie. Dalej prokurator postanowił podkreślić fakt, że lekarz spóźnił się na drugą operację. Tłumaczył to tym, że właśnie wtedy mordował swoją żonę. Ale dr Hamilton twierdził, że to było zaplanowane opóźnienie i on postanowił wykorzystać ten czas, by podarować swojej żonie kartkę walentynkową. Twierdził, że jedna z pielęgniarek przekazała mu informację, że operacja została przesunięta o pół godziny. Ponieważ uznał, że zdąży w takim razie dotrzeć do domu na 20 minut, postanowił znów udowodnić swojej żonie, że mu na niej zależy i dać jej właśnie tę kartkę. W trakcie składania swoich wyjaśnień ponownie podkreślił, że wsiadł do samochodu, bo musiał przeparkować, aby karetka miała jak podjechać. Podkreślał, że to właśnie w ten sposób krew i włosy Susan znalazły się w jego samochodzie. Na koniec obrona powołała swojego eksperta odnośnie śladów krwi. Nikt jednak nie spodziewał się, że właśnie ten świadek odegra tak kluczową rolę w tym procesie. Po jego zeznaniach na sali zapanuje cisza. A wszystko zmieniło się wtedy, gdy prokurator zaczął zadawać pytania świadkowi obrony. Kluczowe było zwłaszcza to pytanie. Cóż, panie Bivol, czy jest coś, co przeoczyli eksperci stanu lub Departament Policji Oklahoma City podczas badania dowodów? Mężczyzna zawahał się nad odpowiedzią, spojrzał na obrońcę, a potem odpowiedział. Później tłumaczył, że spodziewał się sprzeciwu ze strony obrony, ale gdy go nie było, postanowił, że odpowie. Tak, proszę pana. Podczas mojego badania znalazłem dodatkowy ślad, o którym nigdy wcześniej nie wspomniano. Na wewnętrznej stronie prawego mankietu koszuli doktora Hamiltona. I faktycznie, według danych, które posiadała prokuratura, nie było takiego śladu. Wyglądało na to, że ktoś go przeoczył. Ale nie to było szokujące. Bardziej szokujące było wyjaśnienie, jakie ekspert dalej poczynił. Twierdził, że ten ślad, ta plama krwi mogła powstać w wyniku, gdy John tępym narzędziem uderzał swoją żonę w głowę. Dodał, że takie ślady na pewno nie mogły powstać podczas resuscytacji, bo były charakterystyczne dla uderzenia. Na sali sądowej zapadła cisza. Właśnie świadek obrony pogrążył oskarżonego. Później mężczyzna twierdził, że musiał powiedzieć prawdę, mimo że to zaszkodziło Johnowi, który go zatrudnił, ale złożył przysięgę, że będzie mówił tylko prawdę i nie mógł postąpić inaczej. Po wszystkim ława przysięgłych udała się na naradę. Ustalenie werdyktu zajęło im tylko 2 godziny. Oficjalnie John został uznany za winnego morderstwa 1. stopnia. Sędzia powiedział jeszcze Johnowi, że większość ławników była bardzo rozczarowana, że nie ma możliwości wykonania wyroku śmierci i że powinien uważać się za szczęściarza. John odwoływał się od wyroku, ale jak dotąd odmówiono mu ponownego rozpatrzenia sprawy. Do dziś jego sprawa budzi wiele wątpliwości. Dalej ma swoich zwolenników, którzy wierzą, że jest niewinny i że niemożliwe, że mężczyzna, który tak mocno kochał swoją żonę, byłby w stanie ją skrzywdzić. Przeciwnicy z kolei uważają, że mężczyzna po prostu nie chciał pozwolić żonie odejść, bo nie wyobrażał sobie bez niej życia. I gdy ta powiedziała, że chciałaby rozwodu, wpadł w jakąś furię. Faktycznie zastanawiające jest jednak to, że po takim ataku był w stanie tak szybko doprowadzić się do porządku i przeprowadzić operację. I to jest chyba ta najbardziej kontrowersyjna część, jeżeli chodzi o cały proces. Bo naprawdę trudno uwierzyć, że ktoś byłby tak zdyscyplinowany, żeby dokonać tak makabrycznej zbrodni, a później jak gdyby nigdy nic, ratować życie innego człowieka. A do tego jeszcze powstrzymać na tyle emocje, że żaden ze współpracowników niczego nie zauważył. A przecież miałby dokonać morderstwa na swojej ukochanej żonie. Ale choć ta sprawa budzi wiele wątpliwości i możemy się zastanawiać, jak było, czy dr Hamilton jest winny, to jednak został już osądzony i aktualnie przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Czy uważacie, że dr Hamilton faktycznie zamordował swoją żonę? Czy może jednak w śledztwie popełniono drastyczne błędy i nie przyjrzano się innym podejrzanym? Czekam na wasze komentarze, dziękuję z góry za wszystkie, a tak ogólnie to pomyślałam, że bardzo mi miło, że wciąż mnie słuchacie i wciąż tu jesteście. Bardzo wam za to dziękuję. Życzę także miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.